Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Mirek. Trasa alternatywna od morza przepiękna. Pusto, nie ma samochodu. Pozdrawiam.
By wiarygodnie zabrzmiało, dzień dobry, na początek ten telefon i ten głos naszego słuchacza. Za chwilę jeszcze jedna dobra informacja. Napisała do nas jedna ze słuchaczek, pani Teresa. Uprzejmie dziękuję za interwencję w sprawie niebezpiecznie zwisającego nad chodnikiem złamanego konara drzewa przy ulicy Rugiańskiej. Konar został usunięty, serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Zdjęcie na naszej stronie internetowej. I teraz ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć państwu, przynajmniej w okolicach 12:05. Dzień dobry, jesteśmy w komplecie. Krzysztof Kowalski, który audycję realizuje, Sławek Orlik, który jest producentem i wydawcą dzisiejszego magazynu Czas Reakcji, Przemysław Szymańczyk. Witam państwa. Z reguły o tej porze roku narzekamy na niską temperaturę, to znaczy niższą od oczekiwanej, na wiatr, na opady deszczu, a teraz wygląda na to, że będziemy narzekać na słońce. Ci, co przyjeżdżają nad morze, oczywiście nie narzekają, ale wszyscy pozostali, a i owszem. W niektórych regionach Europy, i wcale nie chodzi mi o Grecję, Hiszpanię czy Portugalię, naprawdę gorąco, bardzo gorąco, temperatura odczuwalna choćby w środkowych Niemczech 34 do 36 stopni, na greckiej wyspie Zakynthos 28, a w tej części greckiej kontynentalnej, drodzy państwo, no jak słyszeliśmy, pożary również w Szwecji, także no naprawdę słońce doskwiera i tej wody w tegorocznego lata po prostu brakuje. Teraz już narracja, która bliższa jest czasowi reakcji. Przenieśmy się na chwilę do Kołobrzegu, proszę bardzo.
Witam serdecznie, stały słuchacz. No ja czegoś nie rozumiem. No jeśli miałoby tak być, że uzdrowisko będzie informować swoich klientów, że za oknami trwa budowa, to w takim przypadku musiałby swój ośrodek zamknąć na 2-3 lata, jeśli ktoś coś buduje przez 2-3 lata. Poza tym, no Jezus Maria, no, wszędzie się coś buduje. Już ten pan niech nie przesada, że już tam nie wiadomo, co mu się tam dzieje. Jednego dnia będzie głośniej, drugiego będzie ciszej. W nocy tego nie robią, więc się wyśpi. Do roboty nie chodzi. Pozdrawiam.
To komentarz do głosu naszego słuchacza, do komentarza dotyczącego opłaty, którą musimy uiścić podczas pobytu w kurorcie, tak zwanej klimatycznej. No, sam pobyt w kurorcie to dodatkowy podatek, tak też to odebrał nasz słuchacz, a w związku z tym, że prowadzone są tuż obok prace remontowo-budowlane, to on twierdzi, że to nie kurort i dlatego nie powinien płacić. No tak się nie da. Rzeczywiście te największe polskie kurorty nad Bałtykiem, chociażby Kołobrzeg, chociażby Świnoujście, to wielkie place budowy i naprawdę trudno znaleźć takie miejsce, które jest pozbawione dodatkowych, no przepraszam bardzo, atrakcji, takie nazwy. To było o Kołobrzegu, a teraz o prozie życia na Krzywoustego. Proszę bardzo.
Dzień dobry, szczecinianin, mieszkaniec centrum Szczecina, Krzywoustego. Dotyczy to bezdomnych, pijanych osób, gotujących jedni pod sklepem monopolowym przy barze Rab, a drugi przy sklepie monopolowym Hefsa, przystanek autobusowy ulica Krzywoustego koło placu Kościuszki. Proszę państwa, to co tam się dzieje w niedzielę po południu, to są dantejskie sceny. Osoby te, ja rozumiem, są bezdomne, ale te osoby, które tam są, no to jest obraz szczytu i wszystkiego. Zapijaczone, leżą, fekalia pod nimi, obok tego przechodzą rodziny z dziećmi wracające ze spaceru, nagabywane są przez nich, żeby dać im jakieś parę groszy na nalewkę. Tak? Niby na jedzenie, a to jest na nalewkę. Idą do sklepu monopolowego, który znajduje się obok, kupują najtańsze wino czy piwo w butelkach plastikowych, piją to i potem śpią. Jeżeli Straż Miejska i Policja nie może się z tym uporać, no to może ktoś zacznie karać właścicieli tych sklepów monopolowych, bo jest ustawa zakazująca spożywania alkoholu w sklepie i w obrębie sklepu. A właściciele sobie sklepów nic tego nie robią, tylko nabijają kapsę. Może warto by nałożyć kilka mandatów i wzięliby się za zrobienie porządku w własnych miejsc pracy. Dziękuję.
Zgłosimy temat do Straży Miejskiej. No każdy może pić o tej godzinie, o której uzna za stosowne. Mam na myśli spożywanie alkoholu, nawet tych najtańszych trunków. No ale rzeczywiście tego rodzaju obsceniczne zachowania w centrum miasta, na jednej z głównych ulic, no nie uchodzi, nie uchodzi. Być może nawet to jest temat, o czym nie porozmawialiśmy wcześniej, dla Macieja Chomisa, rzecznika prasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale to ustalimy sobie poza anteną, bo dziś pan Maciej Chomis, którego serdecznie witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Został zaproszony do rozmowy na zupełnie inny temat. Proszę nam uwierzyć, że chyba po raz pierwszy od 10 lat mamy do czynienia z podobnym telefonem i z taką sprawą. Proszę posłuchać.
Mam na imię Józefa, wybieram się do szpitala na operację. Nie będzie mnie 2 tygodnie i mnie to jest ważne, ale to, gdzie mam umieścić swoją niepełnosprawną intelektualnie córkę, która ma 50 lat, no chciałabym, żeby była bezpieczna w tym czasie, bo inaczej sobie nie poradzi ona, a ja jeszcze bardziej. Dziękuję.
Dziękujemy pani. Panie Macieju, co może zrobić nasza słuchaczka w takim wypadku?
Znaczy, przede wszystkim w tego typu sytuacjach jest kilka możliwości rozwiązań, które możemy zastosować. Natomiast z tego telefonu troszeczkę mamy za mało informacji, dlatego ja apeluję do, o ile dobrze usłyszałem imię, aby zgłosiła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tak żebyśmy mogli rozeznać sytuację jej i jej córki, bo możemy w takiej sytuacji przyznać usługi opiekuńcze, na przykład na okres tych 2 tygodni, jeżeli to wsparcie jest wymagane w zakresie kilku godzin dziennie. Możemy umieścić taką panią na pobyt czasowy w DPS-ie, jeżeli pomoc jest wymagana przez całą dobę. Tu dochodzą jeszcze dodatkowe kwestie, czy pani córka jest osobą niepełnosprawną intelektualnie, czy jej matka jest opiekunem prawnym, który może podjąć za nią na przykład decyzję o umieszczeniu w takiej placówce. No, to już są takie szczegółowe rzeczy, które możemy ustalić dopiero tak naprawdę po rozeznaniu sytuacji rodziny. Natomiast do nas takie telefony się zdarzają.
Właśnie, o to chciałem zapytać. Proszę powiedzieć, ile takich osób, które mają podobny problem, czyli mają niepełnosprawne ruchowo bądź intelektualnie dorosłe już dzieci, a na przykład musi wyjechać, czy poddać się rehabilitacji, czy w tym wypadku musi być przeprowadzony zabieg, czy też operacja. Ile takich osób w ciągu, załóżmy, miesiąca do państwa dzwoni?
Znaczy, tak w ciągu miesiąca ciężko mi powiedzieć, czy to jest kilka czy kilkanaście przypadków w przybliżeniu. Nie są to nagminne, że tak powiem, sytuacje, aczkolwiek takie sytuacje losowe się zdarzają, kiedy osoba, czy to opiekująca się swoim rodzicem, czy właśnie już dorosłym dzieckiem, no trafia do szpitala, musi pójść, wyjechać na rehabilitację, czy musi wyjechać nawet na, nie wiem, pogrzeb, inne sytuacje. Nie ma rodziny, która mogłaby się zająć. Wtedy takie osoby do nas się zgłaszają i szukamy wspólnie rozwiązania, tak aby odpowiednio udzielić wsparcia w tej
sytuacji. Czyli jedyna rzecz, którą możemy w tej sprawie zrobić, to poprosić naszą słuchaczkę, panią, która zadzwoniła, o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. To też czynimy. Serdecznie panie Macieju dziękuję, bo pan jest na urlopie. Dziękuję, nie chcę panu więcej zabierać czasu. Rzecznik prasowy MOPR-u był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo panią prosimy o kontakt z tą instytucją. Być może dosyć szybko uda się pani pomóc. No i jak powiedział Maciej Chomis, albo załatwić doraźną opiekę, albo na 2 tygodnie przenieść do odpowiedniego ośrodka córkę. Mamy nadzieję, że to się powiedzie. Jeżeli będzie problem ze skontaktowaniem się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, prosimy o telefon do nas 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl, ale proszę pamiętać o pozostawieniu swojego numeru telefonu bądź danych osobowych. Drodzy państwo, zapomniałem Sławka zapytać, czy konkurs możemy na antenie ogłosić? Możemy. Drodzy państwo, to jeszcze w takim nastroju wakacyjnym. Zapomniałem, bo ten telefon do Macieja Chomisa, proszę mi wierzyć, umawialiśmy się dosłownie 3 minuty przed rozpoczęciem programu, więc zapomniałem o konkursie. Na stronie internetowej zamieściliśmy zdjęcie smażonej ryby, dosyć elegancko podanej, zdaje się w Dziwnowie chyba. Chciałem państwa zapytać, ile ta ryba, ile ta porcja ryby kosztowała. Powiem tylko, by ułatwić państwu zadanie, że to jest turbot. Gatunek ryby flądrokształtnej. To flądra, a propos, to uboga krewna turbota. Turbot zwany jest również płaszczem z racji na kształt związku. W związku z tym pytamy jeszcze raz, ile kosztowała porcja. Największe turboty osiągają wagę nawet 20 kg, zamieszkują dna mórz strefy zwrotnikowej umiarkowanej. Zdarzają się również sztuki w polskiej części Bałtyku. Można złowić turbota w polskiej części Bałtyku. Zastanawiamy się, co będzie nagrodą dla naszych słuchaczy, ale coś na pewno atrakcyjnego nasza promocja przygotuje. Może jakiś kubek lub inne gadżety Radia Szczecin na pewno. Ile kosztuje ryba, którą można zobaczyć na naszym zdjęciu, na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji. Co my tu jeszcze mamy? Mamy interesujący sposób okradania naszych słuchaczy, interesujący sposób, to znaczy taki, o którym wcześniej nie słyszeliśmy. Jeżeli telefon będzie nie do końca zrozumiały, to nasz ekspert, czyli Sławek Orlik, będzie Państwu to w stanie dokładnie wytłumaczyć w rozmowie indywidualnej, bądź ja postaram się powtórzyć to, co mi powiedział przed wejściem do studia. Ale najpierw proszę posłuchać poszkodowanego.
Dzień dobry, Jacek dzwonię ze Szczecina. 14 czerwca nieznani przestępcy do tej pory wyprowadzili z mojego konta znaczną sumę pieniędzy w 8 przelewach, a dodatkowo w 7 sorbnetach pod rząd. Szybko opiszę, jak to wyglądało. 14 czerwca, 10:26, ja tracę zasięg w swoim telefonie. Przebywam na terenie Szczecina. Po około 40 minutach czy godzinę, czyli gdzieś tam w granicach 11:40, włączając telefon, myślałem, że są po prostu problemy z zasięgiem. Jadę do salonu, wymieniam kartę SIM. Po wymianie karty SIM dostaję telefon z banku, czy autoryzuje takie przelewy. Oczywiście nie autoryzuje tych przelewów. Wchodzę na konto, okazuje się, że nie mam znacznej sumy pieniędzy, bardzo znacznej. Tego samego dnia składam doniesienie na policji, robię reklamację do banku. Po miesiącu dostaję odpowiedź z mBanku, że mBank nie udziela mi reklamacji. Sprawę prowadzi prokuratura w Szczecinie Prawobrzeże. Na dzień dzisiejszy wiem, że o godzinie 10:26 w Świebodzicach, czyli gdzieś na Śląsku, ktoś wymienia moją kartę SIM. Następnie o godzinie 11:08 14 czerwca, czyli powiedzmy po pół godziny od wymiany karty SIM, wysyła od 11:08 do 11:40, wysyła 8 przelewów. Przestępcom zależało na tym, żeby wiadomo, żeby pieniądze jak najszybciej znalazły się na poszczególnych kontach. Pozdrawiam, Jacek.
Nie za bardzo to wszystko zrozumiałem, natomiast Sławomir Orlik twierdzi, że rozumie intencje naszego słuchacza. Chciałbym najpierw wyjaśnić to zdanie, które wypowiedział, bo zdaje się, że nasz słuchacz się przejęzyczył. Chodzi o to, że mBank nie uwzględnił reklamacji, czyli nie zgodził się z argumentacją naszego słuchacza i najprawdopodobniej nie chce zwrócić pieniędzy tych ukradzionych przez oszustów z jego elektronicznego konta. Na czym to oszustwo miało, drodzy Państwo, polegać? Ano na tym, że korzystając najprawdopodobniej z danych osobowych, być może i podrobionego bądź skradzionego dowodu osobistego, złodzieje, którzy odwiedzili jeden z salonów telefonii komórkowej na Śląsku, poprosili o wymianę karty SIM. No z tej racji, że karta nie działa albo coś źle działa. Karta naszego słuchacza została unieważniona i najprawdopodobniej został wydany duplikat i nowa karta. Korzystając z bankowości elektronicznej, często bank wysyła pod wskazany numer telefonu kod z odpowiednim SMS-a z odpowiednim kodem, na podstawie którego akceptujemy przelew w bankowości elektronicznej, czyli na stronie internetowej banku na swoim koncie. Innymi słowy, w jaki sposób dostali się ci złodzieje na konto i potwierdzili przelewy, już korzystając właśnie nie z nowego telefonu, ale duplikatu karty SIM wydanego właśnie na Śląsku. No tak mi się wydaje, że mogło to wyglądać. Natomiast trzeba by chyba tutaj skonsultować się jednak, bo to są nasze podejrzenia. Trzeba by się skonsultować ze specjalistami w tym zakresie. No, ci na przykład policjanci, którzy zajmują się w odpowiednich wydziałach przestępczością internetową, być może potwierdziliby na te nasze przypuszczenia czy domniemania. Ale warto również o tego rodzaju sposobach wiedzieć i warto się zastanowić, czy aby gdzieś tam nie zgubiliśmy jakichś danych, które mogą posłużyć właśnie złodziejom do tego rodzaju zabiegów, sztuczek. Jest z nami pan Arkadiusz. Wprawdzie mieliśmy w tej chwili już innego gościa zaplanowanego, ale w związku z tym, że zatelefonował pan Arkadiusz bardzo szybko i zareagował na nasz sygnał, to być może on nam nieco rozjaśni temat. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To takie dwie sprawy mi się narzucają na myśl. Pierwsza rzecz, no to niestety jest wałek u operatora, ponieważ karty SIM nie można sobie od tak wymienić. Karta SIM jest zarejestrowana, więc musi to zrobić właściciel.
A jeżeli mamy na przykład dowód osobisty, albo podrobiony, albo ten, który...
To musi mieć upoważnienie.
Aha,
no to nie można tak, że w imieniu kogoś zrobimy coś, tak? Mhm. No to musi być właściciel. Więc tutaj, no niestety, to nie bójmy się tych słów, to doszło do przestępstwa, tak? Bo pracownik tego operatora nie powinien tego zrobić. Tym bardziej jest to ślad dla prokuratury, że pan się logował tutaj, a za chwilę była wymiana karty w Siebodzicach, więc tak, nie mógł w ciągu 2 sekund się przemieścić przez pół Polski.
No to jest oczywiste.
A druga rzecz, dzwonią do nas ludzie z różnych telefonów, czy komórkowych, czy stacjonarnych. Przedstawiają się, że tam niby ktoś tam. No i mówią, dla potwierdzenia danych poprosimy pana imię, nazwisko, numer PESEL i ludzie to podają. Więc to jest podstawowa sprawa, jak przestępcy wyciągają od nas dane, więc taki apel do wszystkich, po prostu nie podawać
przez
tych danych.
Przez telefon takich danych nigdy nie podajemy nikomu, obojętnie.
Ja z bankiem mówię, niestety pani widzi mój PESEL, ja pani tego przez telefon nie podam, tym bardziej, że na przykład stoję w kolejce w sklepie i pół sklepu to będzie słyszeć. No więc po prostu nie, jeżeli coś mają do mnie, to proszę się kontaktować albo listownie, albo przyjdę niestety do tego banku i dowiem się, o co chodzi. Nigdy przez telefon.
Jasne. Dziękujemy za tą zdroworozsądkową radę. Panie Arkadiuszu, serdecznie pozdrawiam. Myślę, że naszego słuchacza o wiele trudniej byłoby oszukać tym złoczyńcom. 12:21. Drodzy państwo, dajcie nam szansę zadzwonić do kolejnych gości, ale wy nie dajecie. Jest z nami pan Mariusz, którego serdecznie witam. Dzień dobry, czas reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Chciałem się w tym temacie wypowiedzieć, ponieważ akurat sam mam aplikację mBanku, korzystam z niej na telefonie i robię płatność. Jedna rzecz, która mnie bardzo dziwi. Otóż, jeżeli mój telefon zostałby skradziony, to po pierwsze, sprawa osobista, trzeba znać PIN do telefonu, ale to już pomijam. Druga sprawa jest ważniejsza, bo też jeżeli mam aplikację w mBanku, to ona jest również zabezpieczona 6-cyfrowym kodem i ktoś, kto ukradnie mój telefon, nie jest w stanie zalogować się na moje konto w mBanku i dokonać przelewu, bo nie zna mojego PIN-u. To mnie dziwi, jak można komuś ukraść telefon. Możliwe jest wykonanie transakcji do 50 zł zbliżeniowo telefonem, jeżeli jest wyposażony w funkcję płacenia zdrowotnego, ale konto transakcji do 50 zł. A nawet powyżej 50 zł już jest znowu wymagany PIN, więc nie rozumiem, jak można się komuś zaszczepić.
Tutaj chyba całe to oszustwo zasadzało się na tym, że przestępcom zależało na tym, aby wymienić aktywną i prawidłowo działającą kartę SIM w telefonie na nową, na duplikat. Bo tamta jakby przestała funkcjonować czy działać. No ale tutaj sugerował nam poprzedni słuchacz, że musiało to nastąpić wspólnie i w porozumieniu, takie jest kodeksowe powiedzenie, z tym operatorem albo z kimś, kto ma dostęp do danych operatora, bo inaczej on sobie tego nie wyobraża. Wymiana karty SIM.
Ale to ja mówię, to że nawet jeżeli ktoś wymieniłby kartę na aktywną, to żeby dostać się do aplikacji mBanku, trzeba znać do niej PIN, który jest niezwiązany z kartą SIM, więc nie ma możliwości. Ktokolwiek zrobiłby z moim telefonem, nie dostanie się do mojej aplikacji, nie znając PIN-u do aplikacji. Tak?
Jasne, ale można się dostać może do konta internetowego. Może nie trzeba z samej aplikacji korzystać, żeby zapłacić, bo to jest prostszy oczywiście sposób, ale wchodzimy na stronę internetową danego banku, logujemy się na swoje konto i tyle. I mamy tylko i wyłącznie potem potwierdzenie danej transakcji kodem SMS-owym, czy tak?
Tak, ale jeżeli ktoś jest złodziejem, który zabrał mi telefon, to on nie zaloguje się na stronę mBanku, bo nie zna również mojego hasła ze strony mBanku.
No tak, ale tutaj myślę, że wcześniej ten dostęp do tych danych został w jakiś podstępny sposób zdobyty, tak mi się wydaje, bo inaczej tego nie widzę.
Dokładnie tu chciałem to poruszyć. Tutaj musiała być jakaś inna sprawa, czyli najpierw ludzie w jakiś sposób musieli dostać się do danych, do logowania się do mBanku, bo wymiana kartki nic nie zmienia, więc
jasne.
Ja nie chcę tutaj stwierdzić, że pan, który był ukradziony gdzieś, może przechowywał te dane, może ten PIN, może... Ja nie, do tej karty, ale
przestępstwo nastąpiło w innym miejscu, zupełnie gdzie indziej, prawda?
No właśnie, ale tak jak mówię, jest to sprawa dla mnie z dużym znakiem zapytania, bo na moje konto nikt się nie dostanie bankowe komórki.
Jasne.
Nie na 6-cyfrowego PIN-u.
Jasne. Serdecznie panom, serdecznie państwu dziękuję za szybkie reakcje na to, co mówią nasi słuchacze, czy mówi prowadzący, bo naprawdę nie spodziewałem się, że w ciągu 30 sekund podchwycicie ten temat. I widzę, że cała grupa słuchaczy nadal chce o tym dyskutować, ale drodzy Państwo, dzisiaj mamy bardzo ważną sprawę. Teraz jeszcze jedna w ogóle kwestia związana z działaniem policyjnym. Muszę ją poruszyć, bo również sprawa jest bulwersująca, zdumiewająca i bardzo dziwna, ale być może nasz kolejny gość, pani Irena Kornicz, dokładnie aspirant sztabowy Irena Kornicz z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry. Wyjaśni całą sprawę. Proszę posłuchać maila od pani Dominiki. Minionej nocy, około 23.10, do mojego mieszkania dobijało się dwóch mężczyzn. Szarpali za klamkę, kombinowali przy wkładce zamka. Nie reagowali na moje prośby, by się oddalić. Nie wystraszyli się nawet tego, że będę dzwoniła na policję. W ogromnym stresie i nerwach o 23.14 zadzwoniłem pod numer telefonu 112. Podałam wszystkie swoje dane, opisałem, jak wygląda sytuacja, prosiłam o szybką pomoc, bo nie wiedziałam, co się za chwilę może wydarzyć. Dyspozytorka przyjęła zgłoszenie i wysłała patrol. Standardowa procedura, ale przez kolejnych 40 minut nikt nie przyjechał. Zadzwoniłam ponownie i dopiero, uwaga, po godzinie od mojego pierwszego sygnału przyjechała policja. Policjant powiedział, że zgłoszenie z dyspozytorni dostali 2 minuty po północy i od razu udali się pod wskazany adres. Jestem zszokowana. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie pomoc sąsiada. Mam ogromny żal, że policja nie przyjechała szybciej. Jak w kraju, gdzie dostęp do broni mają tylko bandziory, mamy się czuć bezpiecznie? Pani aspirant, proszę nam powiedzieć, czy to, co napisała do nas pani Dominika, polega na prawdzie, zgadza się ze stanem faktycznym? Rzeczywiście dopiero po 50 kilku minutach, może po godzinie, patrol policyjny pojawił się pod wskazanym adresem?
Panie redaktorze, ja może powiem, co ja ustaliłam, tak, na podstawie tego maila, którego dostałam od państwa. Zgłoszenie z Centrum Powiadomienia Ratunkowego wpłynęło na policję w dniu 19 lipca 2018 roku, tak jak pani powiedziała, o godzinie 23.17. Według przekazanego pisemnie zgłoszenia interwencja ta miała dotyczyć szarpania za klamkę przez starsze osoby, dokładnie były wymienione dwie osoby, a w mieszkaniu miała przebywać sama zgłaszająca, która prosiła o interwencję w tej sprawie. Według przesłanego do nas tego opisu interwencja nie kwalifikowała się w danym momencie jako zagrażająca bezpośrednio życiu i zdrowiu osób, dlatego też nie została zakwalifikowana jako pilna. Wspomnę tylko, że patrole w mieście były rozdysponowane do innych interwencji, w tym również pilnych, gdzie było bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, czy też mienia. Na podstawie tego opisu jego realizacja tej interwencji została przydzielona pierwszej wolnej załodze, która skończyła obsługę innego zdarzenia. Około godziny 23.53 zadysponowano patrol policji, aby pojechał na miejsce zdarzenia i w momencie, kiedy już ta dyspozycja została wydana, okazało się, że pani, która zgłaszała tą interwencję, zadzwoniła ponownie na numer 112 z prośbą, z takim ponagleniem o przeprowadzenie tej interwencji. Patrol został wysłany i dojechał.
Pani, ja rozumiem. Rozumiem. Pani aspirant, proszę mi powiedzieć, skąd przekonanie, skąd pewność policjantów, że te działania, nie wiem, złodziei, czy trudno mi nazwać tych ludzi, czy bandytów po prostu, że te działania nie zagrażały zdrowiu i życiu lokatorki tego mieszkania?
Ja może wspomnę tylko, że oznaczając daną interwencję, kierujemy się takimi wytycznymi z Komendy Głównej Policji i tam jedną z takich przyczyn, gdzie interwencja powinna być potraktowana priorytetowo, czyli pilnie, jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia albo też mienia. W tym przypadku z tych informacji, jakie były przekazane przez Centrum Powiadomienia Ratunkowego, nie było jednoznacznie wskazane, że jest bezpośrednie zagrożenie życia. Była tam wzmianka o tym, że dwóch starszych mężczyzn szarpie za klamkę. Więc na
czy
ten
były
moment,
to osoby znane tej pani, czy też były to osoby nieznane tej kobiecie?
Ja mam taką lakoniczną tylko lakoniczny tylko zapis, bo proszę pamiętać, że my nie mamy przekierowania z numeru 112 na 112.
Właśnie, jeszcze może pani nam wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy numerem 112, kiedy go wykręcamy, a 997, bo chyba jakaś jest, słyszę.
Jeżeli ktoś dzwoni na numer 112, tam dyspozytor informuje daną instytucję, daną służbę o zdarzeniu, które sam kwalifikuje.
Czyli bądź pogotowie ratunkowe, bądź straż pożarną, tak, albo policję. Mhm. Tak. Ale najpierw sporządza jakąś notatkę, która jakimś systemem jest przesyłana do poszczególnych służb. Czy dobrze rozumiem?
Tak, my dostajemy już zapis poszczególnego zgłoszenia. Nie mamy przekierowania, tak jak to kiedyś było, z numeru 112 na numer 997, że ta rozmowa była bezpośrednio przełączona i operator policyjny mógł porozmawiać z tą osobą, która dokonywała zgłoszenia. My dostajemy taki suchy zapis i na podstawie tego zapisu kwalifikujemy, jaka interwencja, jaka waga tej interwencji jest wpisywana. I tak jak powiedziałam wcześniej, na podstawie tego suchego opisu ta interwencja została zakwalifikowana w taki sposób, że w pierwszej kolejności było obsługiwane zdarzenia. Tak? Proszę pamiętać też o
Pani
tym.
Pani aspirant, ale trudno mi sobie wyobrazić coś groźniejszego, aniżeli o 23.10 szarpanie za klamkę, próbę chyba jednak włamania, bo tutaj pani napisała, że kombinowali przy wkładce zamka.
Panie redaktorze, ja nie mam takiej informacji w tym zgłoszeniu. To też proszę wziąć pod uwagę zapis, z którym my dysponujemy.
Jasne.
On nie zawierał tych wszystkich elementów, jasne, o których teraz czyta z maila.
Pani aspirant, proszę jeszcze minutkę zostać z nami. Za chwilę będzie przerwa reklamowa, ale dosłownie po 20 sekund dla jednego i drugiego słuchacza, jeżeli dobrze zapisałem, pan Robert i pan Tadeusz.
Dzień dobry, panie przewodniczący. Bo dzisiaj to chyba idę kupić jakiegoś straszaka, nie wiem, na czarnym rynku. No przecież to są, że tak powiem brzydko, no, to kury znoszą. Bo nie może być tak, że o 23 ktoś próbuje włamać się do domu. Kobieta krzyczy do nich, żeby oni nie wchodzili. Tam po prostu chcieli wejść na wydrę. I się dzwoni na 997 czy na 112.
Na 112.
Tak. Ale jest ponoć reklama w telewizji, że jak chcesz zadzwonić na policję, to dzwoni na 112, od razu cię przyłączają, tak? No to po co to dzwonić? Po co to było zmieniać?
Dobrze, panie Robercie.
Było wiadomo, że to wchodzili na wydrę, bo jeżeli tą kobietę słyszeli, no nie może nikt ktoś powiedzieć, no dobra, słuchajcie, no przyjedziemy za pół godziny, bo tam ktoś się chciał włamać i to, jak wsiadłem za późno, bo...
Panie Robercie, serdecznie dziękuję. Jeszcze pan Tadeusz, bo mamy... Dziękuję bardzo za ten telefon. Jeszcze pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Wie pan, to jestem okropnie przerażony, bo jeżeli ktoś do mnie w nocy się dowija do drzwi łomocze, to gdzie ja mam dzwonić? Do straży pożarnej? To dzwonię na policję. A policja ma jakieś dziwne kwalifikacje, że to nie ma zagrożenia życia i zdrowia, no wie pan co, to można odnieść do tego i w pogotowiu, że jeżeli ja dzwonię, to pan z pogotowia nie wyśle karetki, tylko powie, żebym na pieszo szli, bo nie ma zagrożenia życia i zdrowia. No nie może tak być. A po drugie, muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Byłem świadkiem zdarzenia, gdzie potrzebna była pomoc natychmiastowa na ulicy człowiekowi, który się pokaleczył. Zadzwoniłem pod 112, i mówię, o co chodzi, a pani mówi, chwileczkę, ja pana przełączę, a z jakiego miasta pan dzwoni? Pan, dla mnie to było też cholernie dziwne, że ja dzwonię pod 112, myślałem, że to w Szczecinie, a to dopiero się okazuje, że pani mnie na Szczecin przełączyła i musiałem od nowa meldować, kto jestem, co, jakie zdarzenie było i tak dalej, i tak dalej.
Serdecznie dziękuję, panie Tadeuszu, za te opinie. Czy rzeczywiście jest tak, tu już rozmawiając o samym sposobie czy systemie działania numeru 112, że to dosyć długo trwa, czy trwa to, załóżmy, minutę, czyli przyjęcie takiego zgłoszenia, ustalenie faktycznie, co się dzieje i przekierowanie do odpowiedniej służby lub poinformowanie, nie przekierowanie, źle powiedziałem, poinformowanie odpowiedniej służby, że konieczna jest interwencja. Czy jest w stanie pani określić, jak długo to trwa?
No ciężko mi tutaj wypowiadać się w imieniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ja mogę mówić o działaniach podjętych przez policję w momencie, kiedy do nas wpływa zgłoszenie, bo tylko w takiej kwestii mogę się wypowiadać. Tak jak powiedziałam wcześniej, proszę pamiętać, ja wiem, rozumiem to rozgoryczenie i rozumiem te telefony, ale proszę pamiętać, że w UKND obsługujemy znacznie więcej interwencji niż w dni poprzedni i wiele z tych interwencji dotyczy bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia i mienia. Ja rozumiem, że ta pani mogła czuć się tutaj w jakiś sposób zagrożona.
Każdy z nas by się czuł zagrożony.
Ja to rozumiem, ale z tego przekazu, z tej informacji pisemnej, jaką otrzymaliśmy, nie mieliśmy informacji, że tam te osoby, które znajdują się na korytarzu, że tak powiem kolokwialnie, grzebią w zamku, czy coś majstrują przy tym zamku. Mieliśmy tylko informację, że szarpią za klamkę i wysłana tam została załoga, oczywiście w miarę możliwości najszybciej, jak to było możliwe.
Pani Reno, dziękujemy za te wyjaśnienia. Zapewne do tej sprawy będziemy wracali, ale dziś już nie mamy na to więcej czasu. Serdecznie dziękuję. Irena Kornicz, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji. 12:34 minuty. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Konkurs na to, ile kosztuje ryba, ale albo inaczej, ile kosztują dwie ryby. Dwie porządne porcje turbota na Pomorzu Zachodnim z surówką i frytkami, bo Sławek prosił, abym był precyzyjny. Trwa. Prosimy o telefony, prosimy o odpowiedzi, ale najpierw proszę się bardzo dobrze przyjrzeć temu, co widzicie na zdjęciach umieszczonych na naszej stronie internetowej. Mamy opóźnienie, muszę się do tego przyznać. Za kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt sekund, naszym gościem będzie pani Joanna Grab, dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sławek Orlik próbuje się w tej chwili z panią dyrektor połączyć. A teraz jeszcze o numerze chyba 112 nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, mam na imię Paweł.
Witam panie Pawle, słuchamy.
Krótko, żeby nie było niecenzuralnie. Natomiast mam wrażenie, że pani policjantka żyje zupełnie w innym świecie niż mieszkańcy Szczecina. Dlatego, że mówiło się, iż numer 112 to jest taki numer, gdzie będą policjanci w środku siedzieli w tych biurach, strażacy, pracownicy pogotowia. Jeżeli coś się dzieje, to natychmiast będzie reakcja i wysłanie odpowiednich służb. A pani mówi, że pani nie wie, co na 112 było zgłaszane. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pani mówi, że w piątki jest dużo zleceń, czyli rozumiem, włamujemy się w piątki. No bo jeżeli jest dużo zleceń, no to można się włamywać w piątki. No i ostatnia rzecz, chyba najgorszy taki apel, to może tych policjantów więcej do Szczecina przywieźć spod Sejmu i będzie lepiej.
Ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o numer 112, to ta procedura, tak mi się zdaje w tej chwili, jest wydłużona poprzez to, że telefon nie jest przekierowywany bezpośrednio, bo tutaj uzyskaliśmy od policjantów potwierdzenie, że tak właśnie jest. Czyli ktoś musi sporządzić notatkę i dopiero potem służby w jakimś systemie ją oglądają. I teraz pytanie, co kto tam pisze. Ja mam natomiast inny...
To o co innego tak. Chodzi. Ja przypominam panu, że parę lat temu na waszej antenie nagłaśnialiśmy sprawę, kiedy byłem na jachcie z dziećmi i z żoną.
Pamiętam doskonale tę sprawę.
I był wielki problem z numerem 112, tak. Bo właśnie też wtedy mówiono, że to jest początek tego 112 numeru, no i że nie ma jeszcze tego przekierowania. No to szacunek, tego przekierowania nie ma do dzisiaj.
Było przekierowanie, ale wrócono do tego operatora z jakichś tam powodów, bo część tych...
Ja też nie wiem z jakich powodów, tego nie ale wiem, ja nie czuję się bezpiecznie, bo rzeczywiście, jeżeli rozumiem, że zostaje ktoś sam w domu, i narusza się jego mir, narusza się jego swobody obywatelskie, próbuje się dostać do jego mieszkania, no to chyba nie ma gorszego zagrożenia.
No dokładnie, tym bardziej o 23 z minutami.
Nie ma gorszego zagrożenia dla tej pani, jej życia i zdrowia, bo ona nie wie, co się może wydarzyć, tak? Mm. No to jest niesamowite. Czemu policja mówi, że to jest jakaś kategoryzacja tego zdarzenia, która nie pozwala wysłać natychmiast patrolu, a wysyła się natychmiast patrol do osoby, która wyprowadza psa bez kagańca na ulicę. No taka jest prawda.
Panie Pawle, ja przepraszam, że muszę kończyć. Niestety muszę kończyć, bo widzę, że ten temat byście państwo chętnie podjęli jeszcze przez kolejnych naście minut, ale naprawdę nie możemy, ponieważ ta rozmowa, którą w tej chwili mam zamiar przeprowadzić, powinna odbyć się już 20 minut wcześniej, ale jak zwykle sporo telefonów od państwa, sporo maili i innych próśb spowodowało, że jesteśmy spóźnieni. Dwie kwestie jeszcze po tej rozmowie. Pierwsza, jeżeli ktoś ma wątpliwości, proszę próbować 997, być może wówczas uda się lepiej przedstawić problem i szybciej uzyskać pomoc bezpośrednio od policjantów, a jeśli chodzi o uwagę dotyczącą, panie Pawle, Sejmu, no to pan pozwoli, jeżeli ktoś zachowuje się niezgodnie z prawem, to obojętnie, gdzie to łamanie prawa następuje, powinni być policjanci. W związku z tym nie sądzę, żeby to był dobry pomysł przenoszenia policjantów spod Sejmu tutaj. No. Chodzi o to, żeby była wystarczająca liczba patroli, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Po prostu o to chodzi, prawda? Dobrze, 12:43 minuty. No nie rozpoczniemy tej rozmowy. Naszym gościem jest pani dyrektor Joanna Grab, Wydział Koordynacji Świadczeń Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Witam pani dyrektor, dziękuję za cierpliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Joanno, kilka maili do nas dotarło i co najmniej dwa czy trzy telefony od zrozpaczonych bądź załamanych albo wątpiących co najmniej rodziców. z których jedno jest zatrudnione za granicą. Czego te prośby dotyczą? Ja postaram się przeczytać tylko jeden mail, dlatego że on jakby wyjaśni nam całą sytuację. Szanowna redakcjo, ponieważ macie moc sprawczą, serdecznie dziękujemy, to może i w tej sprawie pomożecie. Ruszyła procedura w tym roku, już chodzi o lipiec, związana ze składaniem wniosków o świadczenie 500+. Jestem matką trójki dzieci, a mąż pracuje za granicą i mimo poprawnie złożonych dokumentów do dziś nie otrzymałam świadczeń za cały ubiegły rok. Wnioski składane przez rodziny, w których jedno z małżonków pracuje za granicą, trafiały pierwotnie do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji, czy nie pobiera on świadczeń w kraju zatrudnienia. Niestety Urząd Marszałkowski przez kilka miesięcy nie zdołał tego ustalić, czy mąż pobiera jakieś świadczenia. Następnie z dniem 1 stycznia 2018 roku wszystkie sprawy przekazano Urzędowi Wojewódzkiemu, który także do dnia dzisiejszego nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć albo nie potrafi tego zweryfikować. Mi poza wykonywaniem telefonów do urzędu nic więcej nie pozostaje. Od wielu miesięcy słyszę, że wniosków jest bardzo, bardzo dużo, a mój wniosek czeka w długiej kolejce. Co gorsze, urzędnikom nie grożą z tego tytułu żadne sankcje, ani finansowe, ani inne, ponieważ przepisy nie precyzują dokładnie, jaka jest kara za taką opieszałość, mimo że dawno upłynął termin czy czas wyznaczony na załatwienie tej sprawy. Liczę na Państwa pomoc, liczę na wyjaśnienie tej sprawy, która dotyczy bardzo wielu rodzin z województwa zachodniopomorskiego. Pani dyrektor, to wszystko zapewne jest prawda. Ja, przygotowując się do dzisiejszej audycji, sięgnąłem do oficjalnych danych ministerstwa. Przedstawiła je pani minister Elżbieta Rafalska na konferencji 7 lutego i stamtąd mam te dane. One są jakby odpowiednie, czy polegają na prawdzie z tego okresu. W skali kraju, ja powiem tak, drodzy Państwo, to jest zatrważające. Jak napisała nasza słuchaczka i rzeczywiście ma rację, do końca grudnia roku ubiegłego te wnioski rozpatrywały podlegające marszałkom województw samorządy rzecz jasna wojewódzkie. Niestety szło im to bardzo opieszale. Radio nie lubi liczb, ale muszę je przytoczyć. Na ponad 240 tysięcy, drodzy Państwo, proszę posłuchać, na ponad 240 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych 57%, ponad 57% marszałkowie nie podjęli żadnych czynności, czyli więcej niż połowie złożonych wniosków marszałkowie województw nie podjęli żadnych czynności. A postępowania administracyjne wszczęto tylko w nieco ponad 40% przypadków. Proszę pani dyrektor nam powiedzieć, w kontekście tych danych, które przedstawiła Elżbieta Rafalska, jak długo potrwa to naprawianie tych zaległości? Jak długo ci, którzy złożyli wnioski, będą musieli czekać na ich rozpatrzenie?
Tak jak pan powiedział, rzeczywiście te statystyki są drastyczne dla osób, które składały wnioski o świadczenia 500+. I w których rodzinach przynajmniej jeden z członków rodziny przebywa bądź wykonuje pracę za granicą. Jeżeli chodzi o nasze województwo zachodniopomorskie, tak jak w każdym innym województwie, wojewodowie przejęli od marszałków to zadanie do realizacji głównie dlatego, że te zaległości były dosyć duże i ministerstwo monitorowało je od dłuższego czasu, natomiast nie było pewnie tutaj takiej perspektywy na szybkie rozwiązanie i załatwienie tych wniosków, żeby rodziny, które składały wnioski o różne świadczenia, mogły je otrzymać bądź mieć decyzję tutaj, która dotyczy tego, czy zastosowanie, czy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie w danej sytuacji. Może ja tylko tak szybciutko jakby wytłumaczę, czym różni się ta procedura, którą do tej pory prowadzili marszałkowie, a od 1 stycznia wojewodowie. Mhm. Oczywiście nie jest to taka standardowa procedura, jaka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie są to wnioski, które można rozpatrzyć, że tak powiem, od ręki, tak? Przy standardowej procedurze strona składa wniosek w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej. Pracownicy tego ośrodka, jeżeli są potrzebne dokumenty, oczywiście wymagają tych dokumentów. Jeżeli nie, jeżeli można wydać decyzję od ręki, bardzo często są to decyzje dosyć szybko wydawane i te świadczenia są przyznawane, bądź jest odmowa przyznania takich świadczeń, ale w każdym bądź razie zawsze jest to wniosek, który jest rozpatrzony i jest wydana do niego odpowiednia decyzja administracyjna. W przypadku, kiedy sprawa troszeczkę się komplikuje, a komplikuje ona się wtedy, kiedy jeden z członków rodziny pracuje bądź przebywa za granicą, te wnioski, które są składane w gminie, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez stronę, gmina przesyłała do końca roku 2017 do marszałka województwa. I zadaniem marszałka województwa było ustalenie, czy te przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie w danej sprawie. O co chodzi? Chodzi głównie o to, żeby uniknąć
sytuacji, w której rodzic odbiera i świadczenia różnego rodzaju za granicą i pobiera w Polsce. Tak. Pani dyrektor, moglibyśmy o tym naprawdę opowiadać całymi godzinami, ale powiedzmy to najkrócej, jak to jest możliwe, tak, żeby większość naszych słuchaczy zrozumiała. Najpierw mamy to dziedzictwo po urzędach marszałkowskich, czyli kilka, rozumiem, tysięcy wniosków. Mogę zaryzykować w zachodniopomorskim, prawda?
W przypadku województwa zachodniopomorskiego to jest 10 tysięcy.
10 tysięcy, ja co więcej muszę powiedzieć. Pani Rafalska powiedziała na konferencji prasowej, że najgorzej sytuacja, jeśli chodzi o weryfikację tych wniosków, wygląda w województwie opolskim, lubuskim i niestety zachodniopomorskim. Czyli rozumiem, że ta kolejka oczekujących w zachodniopomorskim jest jak najdłuższa, no albo jedna z najdłuższych w Polsce. Teraz państwo to wszystko nadrabiają. Ja rozumiem, że do poszczególnych urzędów w Wielkiej Brytanii, w Norwegii czy też w Niemczech wy musicie wysłać zapytanie i oni muszą, no, drogą urzędową na te zapytania na piśmie odpowiedzieć. To wszystko trwa, rozumiem.
Nie do końca na tym to polega. Procedura polega na tym, że wojewoda na podstawie zgromadzonych dokumentów, które są dołączone do wniosku i które potwierdzają sytuację zawodową i rodzinną wnioskodawcy, czyli chodzi tutaj o zatrudnienie, o miejsce pobytu, zamieszkania, miejsce pobytu dzieci. Na tej podstawie, na podstawie zgromadzonych dokumentów i wniosku, wojewoda musi ustalić, czy w ogóle te przepisy mają zastosowanie. Jeżeli nie mają zastosowania,
to jest oczywiste, to wiadomo.
Wniosek wraca do gminy i gmina wydaje decyzję.
Ale jeżeli mają?
Nie proceduje go. Jeżeli mają zastosowanie i rzeczywiście jest tak, że jedna z tych osób pracuje za granicą, wtedy niestety, ale musimy ustalić pierwszeństwo, w którym kraju.
Czy w kraju, w którym przebywa jedno z rodziców, czy w Polsce?
Tak, dokładnie.
No właśnie, i to jest.
Do ustalenia tego pierwszeństwa bardzo często niezbędne są informacje pozyskane z instytucji zagranicznej. Drugi problem jakby polega na tym, że instytucje zagraniczne nie mają, to znaczy nie ma takich przepisów, które mówiłyby o tym, jak, w jakim czasie instytucja zagraniczna powinna odpowiedzieć na takie zapytanie.
Właśnie. Pani dyrektor, ja rozumiem, no to wiadomo, co to oznacza. Proszę powiedzieć, na jakie okresy oczekiwania muszą być przygotowani wszyscy ci, którzy takie wnioski złożyli, a pieniędzy nie otrzymali? I drugie pytanie, czy w tym wypadku liczy się data złożenia wniosku i potem ewentualnego jego pozytywnego rozpatrzenia, czy data pozytywnego rozpatrzenia w kontekście wypłaty pieniędzy na konto?
Oczywiście liczy się data złożenia wniosku. Tak?
Czyli obojętnie ile to trwa, mówiąc wprost, jeżeli nawet czekamy na rozpatrzenie wniosku kilka czy kilkanaście miesięcy, bo o takich terminach w tej chwili musimy mówić, to i tak wszystkie pieniądze zaległe w przypadku pozytywnego rozpatrzenia otrzymamy na konto.
Tak, jeżeli rzeczywiście będą to przyznane świadczenia, a pierwszeństwo będzie w Polsce do wypłaty tych świadczeń, to tak, jak najbardziej te wnioski i świadczenia będą przyznane od daty złożenia.
Dobrze,
wniosku.
I teraz to pytanie, które zadałem jeszcze wcześniej. Proszę powiedzieć, z jakim czasem, z jakim terminem, Ile muszą mieć cierpliwości ci rodzice?
Rzeczywiście, może teraz troszkę więcej optymistycznych informacji.
Tylko pani dyrektor, proszę o prawdę, tylko i wyłącznie.
Tak, mówię, jak najbardziej mówię prawdę. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy już ponad 45% postępowań, które prowadziliśmy, które były zaległe i przejęliśmy je od marszałka województwa zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski na bieżąco zwiększa zatrudnienie w naszym wydziale, więc mam nadzieję, że wszystkie wnioski będą już rozpatrzone, myślę, do końca tego roku, najpóźniej początek przyszłego roku będą rozpatrzone.
Czyli przepraszam, że ja użyję brzydkiego sformułowania, ale takiego, które na pewno będzie obrazowało sytuację, uda się na koniec 2018 roku wyzerować kolejkę. Przepraszam za to sformułowanie. Czy dobrze zrozumiałem? Czyli będą rozpatrywane tylko te wnioski bieżące?
Rzeczywiście tak, mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o nasze województwo, to plasujemy się w czołówce. Pan wspomniał na początku.
Jeśli chodzi o gonienie czołówki.
Dokładnie.
Peletonu, tak.
Pan wspomniał na początku, że jakby sytuacja w województwie zachodniopomorskim była jedną z gorszych, jeżeli chodzi
jedną
o
skalę. Jedną z trzech
kraju.
Najgorszych w skali kraju, tak.
Tak, natomiast teraz, jeżeli chodzi o tempo wydawania decyzji, rozpatrywania wniosków, plasujemy się w pierwszej trójce.
I aby potwierdzić to, co pani mówi, nie uwierzą nam i tak słuchacze, pewno będą myśleli, że jesteśmy umówieni z naszą słuchaczką, ale jest z nami pani Dorota.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Dorota, dobry. Której cytowałem mail na antenie. Sławek Orlik powiedział mi dosłownie kilkanaście sekund temu, że pani pieniądze otrzymała. Czy to prawda?
No, chciałam powiedzieć, że nie przeceniam państwa mocy sprawczej i w piątek cudownym zbiegiem okoliczności na moim koncie pojawiło się 10 tysięcy jednym przelewem.
Proszę tyle o tych pieniądzach nie mówić, ile pani dostała, bo to za moment będą zazdrośnicy tam.
No, czekałam na niedługo i również wczoraj dotarło do mnie pismo, że przyznano mi te świadczenia. To właściwie nie podlegało wątpliwości, bo ono
było oczywiste. Było oczywiste,
tak,
jasne.
Także bardzo chciałam państwu podziękować i zapytać, czy to właściwie potrzebna jest pomoc radia, żeby uporać się z tym, ponieważ wcześniej, w poprzednich latach, Urząd Marszałkowski mniej więcej w okresie 3 miesięcy wydawał takie postanowienia, czyli znaczy, że w tym okresie udawało się te wszystkie wnioski zrealizować.
Ale dziękuję pani Doroto. Ja przepraszam, mam ostatnie 30 sekund na rozmowę. Ja chcę tylko powiedzieć o liczbach, o tych bezspornie, bezdyskusyjnych liczbach, które obrazują skalę problemu. Jeżeli dobrze zrozumiałem, pani dyrektor, 10 tysięcy wniosków czekało na rozpatrzenie. Było nietkniętych.
Nie były to tylko wnioski. Były to sprawy, które trzeba załatwić, czy w formie wydania decyzji administracyjnej, prowadzenia postępowania, czy w inny sposób, czy ustalenie koordynacji, czy udzielenie odpowiedzi instytucji zagranicznej. Ale to były sprawy, które trzeba było załatwić i nie były one zrealizowane przez marszałka. Bardzo się cieszę, że pani otrzymała pieniążki. Natomiast od razu powiem, że nie mieliśmy żadnych danych. Ja nie znałam.
Myśmy nie przekazali
danych.
Żadnych danych, oczywiście, że
nie
tak.
Nie otrzymaliśmy żadnych danych. Podejrzewam, że skoro już wypłata została wykonana, to pewnie decyzja była wydana kilka tygodni
Czyli
wcześniej.
Czyli podsumowując, do końca roku te wszystkie zaległości zostaną nadrobione, a kolejne wnioski od roku 2019 będą wypłacane, będą realizowane zdecydowanie
będą
szybciej. Na pewno. Jasne, na pewno nie w ciągu kilkunastu miesięcy, a kilkudziesięciu dni. Serdecznie pani dziękuję za te wyjaśnienia. My zapewne do tej rozmowy jeszcze przy okazji jakiegoś innego dramatycznego maila wrócimy. Naszym gościem była pani Joanna Grab, dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Serdecznie pani dziękuję. Do usłyszenia. Dzwonią do nas bez przerwy słuchacze. Sam już nie wiem, w jakich sprawach. Właściwie Sławek cały czas z państwem intensywnie dyskutuje. Przekroczyliśmy 60 sekund czas przeznaczony na audycję. Konkurs na kwotę, którą zapłaciła nasza słuchaczka za 2 porcje ryby z surówką i frytkami, pozostaje nierozstrzygnięty. Być może jutro prowadzący go dokończy. Proszę do nas dzwonić, pamiętać o nas. 510-37-32, 510-37-36. Przemysław Szymańczyk, to był czas reakcji. Do usłyszenia. Dziękuję.